Siostry uczennice Boskiego Mistrza służą w kościele już 100 lat. Z okazji roku jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim m.in. apostolstwo posługi kapłańskiej.
Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione.
Refidim.
W ramach naszych spotkań, w ramach audycji Refidim, poznajemy tę, którą uważamy za uosobienie charyzmatu uczennic Boskiego Mistrza. Matka Scholastyka, pierwsza z nas, pokazała nam, jak pełnić misję, której ważnym elementem jest duchowe towarzyszenie kapłanom. Czytając książkę biograficzną autorstwa siostry Józef Oberto, towarzyszymy matce scholastyce w procesie zakładania naszego zgromadzenia. Wiemy już, że powstało ono 10 lutego 1924 roku, czyli dokładnie 100 lat temu. Wtedy to właśnie Urszula Liwata zostaje wybrana przez księdza Alberionego, aby rozpocząć działalność nowej fundacji z pierwszą zalążkową grupą 8 sióstr, które 25 marca w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny składają śluby, przywdziewają habit, otrzymują nowe imiona, a Urszula Liwata otrzymuje imię Matki Scholastyki od Bożej Opatrzności. To już wiemy, a dzisiaj usłyszymy, jak dalej potoczyły się jej losy, które są przecież tak bardzo związane już od tej pory z losami naszego zgromadzenia. Posłuchajmy. Jeśli każda osoba jest zrozumiała w kontekście środowiska, w którym żyje, to ta, która jest wybrana, by zacząć nowe zgromadzenie przy boku niezwykle charyzmatycznej postaci błogosławionego Jakuba Alberionego, musi być rozumiana w kontekście wpływu, który nie niszczy tożsamości osoby, ale czyni ją wcieleniem i przekaźnikiem tej szczególnej formy życia. Nie przez przypadek, kiedy jeszcze nie było spisanej reguły, ksiądz Alberione, zapytany przez pewną kandydatkę, jak stać się uczennicą Boskiego Mistrza, odpowiedział: patrz na siostrę scholastykę. Siostry uczennice prowadzone przez matkę scholastykę rozwijają się. Są w stanie przezwyciężyć wiele trudności i zachować własną tożsamość. Także w tym czasie, kiedy od 1929 roku do 1947 prawnie są włączone do zatwierdzonych już sióstr świętego Pawła, a mimo to utrzymują swoją specyficzną formację. Są to lata, podczas których dialog pomiędzy charyzmatem a instytucją pisze stronice pozwalające namacalnie dotknąć działania Ducha Świętego. Siostry są wierne regułom kanonicznym dla zachowania oficjalnych form, ale matka scholastyka w twórczej uległości zaleceniom założyciela nadal przyczynia się do wzrostu uczennic Boskiego Mistrza zgodnie ze specyficznym powołaniem i misją skoncentrowaną na Eucharystii, kapłaństwie i liturgii, oczekując na oficjalne zatwierdzenie zgromadzenia. Próby przeżywane w świetle Bożym zawsze prowadzą do poszerzenia horyzontów. Po ludzku niewytłumaczalna wydaje się decyzja księdza Alberionego, który w 1936 roku poprosił matkę scholastykę o pozostawienie odpowiedzialności za siostry uczennice i przeniesienie się do Rzymu jako asystentka mistrzyni nowicjatu, a następnie o wyjazd do Afryki. W listopadzie 1936 roku wraz z siostrą Elią Ferrero matka scholastyka wyjeżdża do Aleksandrii w Egipcie. Poszukuje możliwości osiedlenia się w Afryce Wschodniej i w Ziemi Świętej. W Egipcie siostry stanowią mniejszość etniczną wśród muzułmanów, z którymi szukają konkretnych dróg dialogu, sąsiadując z nimi na co dzień. Sposób bycia matki scholastyki, której zawsze towarzyszy uśmiech, jest dobrze odbierany i w dzielnicy, w której mieszkają, jest nazywana przez wszystkich dobrą panią. Dla szerzenia Ewangelii nie waha się przez pewien czas chodzić w świeckim ubraniu. Dzięki temu może otrzymać pozwolenie wejścia na statek i zaniesienia pasażerom dobrej prasy. Już dosyć liczna grupa uczennic Boskiego Mistrza cierpi pozbawiona przewodnictwa swej matki, ale też ich zdecydowana postawa pokazuje, że ziarno ich własnego specyficznego charyzmatu rozwinęło się i umocniło i nie myli się z równie pięknym i wielkim charyzmatem sióstr świętego Pawła. Po upływie prawie 2 lat założyciel wzywa matkę scholastykę z Egiptu, aby ponownie podjęła swoją posługę przewodzenia i macierzyńskiej obecności także wobec braci z Towarzystwa Świętego Pawła, jak również by przygotowała podłoże do zatwierdzenia zgromadzenia w kościele. Dla księdza Alberionego jest to jeszcze czas twórczości założycielskiej. Od 1936 roku otwierają się horyzonty dla duszpasterstwa parafialnego. Wówczas zakłada zgromadzenie sióstr Jezusa Dobrego Pasterza, zwanych pasterzankami. Dodam od siebie, że to zgromadzenie nie jest jeszcze obecne w Polsce. Równocześnie ojciec założyciel zdaje sobie sprawę, że uczennice Boskiego Mistrza i pasterzanki zgromadzenia w tak szybkim tempie rozwijające się wymagają odpowiedniego zatwierdzenia prawnego. Jeszcze raz, przynajmniej w odniesieniu do żeńskiej gałęzi, nie chcę zrezygnować z idei jednej rodziny połączonej jednym zatwierdzeniem 3 odgałęzień zaangażowanych w realizację różnych wymiarów apostolstwa. Zharmonizowanie myśli założyciela z regułami kanonicznymi okazuje się jednak niełatwe. Widoczna jest tu potężna moc charyzmatów, które nie są w stanie połączyć się w jeden. Tak więc trudności na tej drodze przyspieszają objawienie się pewnego Bożego planu. Podczas II wojny światowej rodzina świętego Pawła otrzymuje 2 znaczące znaki ze strony Kościoła. Zatwierdzenie papieskie Towarzystwa świętego Pawła i sióstr świętego Pawła. Jednak nie może przejść plan zatwierdzenia w jednym projekcie 3 oddzielnych zgromadzeń żeńskich. Od chwili powrotu z Egiptu matka scholastyka bardzo troszczy się o danie solidnej formacji nowym pokoleniom, zwracając uwagę na zaledwie 25-letnią siostrę Marię Lucję Ricci jako osobę odpowiednią do prowadzenia nowicjatu. Ważna jest także formacja kulturalna, i dlatego we współpracy z dziś już błogosławionym Tymoteuszem Dziakardo, pierwszym kapłanem z Towarzystwa Świętego Pawła, któremu założyciel powierzył zadanie towarzyszenia uczennicom Boskiego Mistrza, organizuje się kursy studiów na różnych poziomach. W 1938 roku ma początek szczególne dzieło, które jest częścią misji sióstr uczennic i które ma także zapewnić im konieczne środki utrzymania. Chodzi tu o działalność na rzecz liturgii, określaną jako Domus Dei. Matka scholastyka z entuzjazmem proponuje wykonywanie obrazków, dzieł sztuki sakralnej, haftu, szycia szat liturgicznych, także wysyła siostry na formację artystyczną i techniczną w różnych dziedzinach. Dzieła zewnętrzne są pożyteczne i konieczne, ale matka scholastyka jest świadoma, że tym, co daje stałość, jest życie całkowicie oddane Bogu. I w tym czasie Jezus Mistrz zaczyna prowadzić ją drogą ofiary, która głęboko naznaczy resztę jej życia. W święto Przemienienia Pańskiego 1941 roku, w dniu, w którym kontempluje się Jezusa zbliżającego się do swojej godziny, pisze: dzisiaj, 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego, złożyłam ofiarę z mojego życia za zgromadzenie sióstr uczennic Boskiego Mistrza. Przyjmę od Pana wszystko, co zechce zesłać na mnie w tym celu i aby w tym życiu odpokutować wszystkie moje uchybienia i uzyskać łaskę, żebym umarła w doskonałej miłości Boga. Wszystko to z pomocą Jezusa i Maryi. Był to kolejny fragment książki siostry Józef Oberto, która zajmuje się przygotowaniem dokumentów w procesie beatyfikacyjnym matki scholastyki, bohaterki tego opowiadania. W następnym odcinku usłyszymy o pierwszym i najpoważniejszym kryzysie zwanym przez nas dekretem śmierci. Nastąpił on wkrótce po tym, jak matka scholastyka złożyła w ofierze swoje życie.
Refidim.